Sztuki dawne i współczesne. Poleca Justyna Nowicka.
A dzisiaj moją i Państwa gościnią jest Joanna Pawlik, artystka wizualna. Witam Cię, Joanno, dzień dobry.
Dzień dobry.
Cieszę się, że się w końcu widzimy, bo do tej rozmowy się od dawna szykujemy, już sobie ją obiecujemy i fantastycznie, że jest wystawa Ewy Partum w Krakowie, do której, no, można powiedzieć, wystawy, postaci, osoby takiej klasyczki sztuki feministycznej, nie tylko w Polsce. Piszesz jakby swój komentarz i to jest dla mnie szalenie intrygujące, bo początkowo, przyznam, dzisiaj byłam troszeczkę zaskoczona. No zaraz, Joanna oczywiście robi bardzo wyrazistą, mocną sztukę, która oczywiście jest sztuką feministyczną z wielu różnych powodów, ale to nie jest twój sztandar. A jednak właśnie twoje wypowiedzi też są bardzo odważne, tylko że trochę z innej perspektywy. Ale powiedz w ogóle, jak doszło do realizacji tego performansu i do wykonania go, jak się okazuje, nie po raz pierwszy. Może tak zaczniemy.
Tak, dokładnie tak było. Jeśli chodzi o pomysł. Performansu pod tytułem Odłamki. To zrodził się on w tamtym roku. Zostałam zaproszona przez Agnieszkę Chodysz-Foryś, kuratorkę z Wrocławia, do realizacji cyklu Nowe Spojrzenia, której bohaterką była Ewa Partum. I to był pierwszy taki jej pomysł, odsłona. Czyli, że artyści współcześni odnoszą się do klasycznych postaci ze sztuki polskiej i zagranicznej, bo już są kolejne plany.
Ewa Partum też jest zagraniczną jak najbardziej artystką, prawda?
Dokładnie. No i jak to było? Ja oczywiście znałam wcześniej Ewę Partum, natomiast zaczęłam się jej wnikliwie przyglądać właśnie jakoś tak parę miesięcy przed grudniem, bo w grudniu była premiera Odłamków w Instytucie Grotowskiego. No, chciałam ją dobrze poznać, więc dużo oglądałam, dużo czytałam. Widziałam jakby przetworzenie przez jakby ideę, którym ja się zajmuję, w wielu jej różnych działaniach.
Czyli poczułaś ten rezonans, tak?
Tak, ja po prostu jak zaczęłam właśnie wgłębiać się w sztukę Ewy Partum, to ja po prostu się nią bardzo zachwyciłam i bardzo się z nią zidentyfikowałam, bo tak naprawdę wiadomo, że szczególnie te cielesne performance'y były mi bliskie.
No tak, bo
też działania.
I ty, to jest temat ciała. To tutaj was łączy, ale no, jesteście tak różne, że nadal nie wiem, co to może być.
I po prostu przyglądałam się różnym jej performance'om. I tym między innymi właśnie performance'owi Piruet, którego trawestacją jest właśnie performance Odłamki.
Mogę cię prosić, żebyś króciutko o tym piruecie jednak powiedziała, bo żebyśmy mieli te wszystkie piętra we właściwej kolejności poukładane.
No właśnie, no i performance piruet jest pożegnaniem Ewy Partum z przeszłością i przywitanie nowej przeszłości wielowymiarowo, bo osobiście, ale przede wszystkim chodzi o sztukę, na którą ona się otwiera, czyli na tą już właściwie do końca feministyczną, bardziej odległą od konceptualnej i jako znaku używającego kobiecego ciała, w tym wypadku nagiego ciała. To jest jedna warstwa, czyli u mnie nowe życie i stare życie, o którym opowiem zaraz. Drugą warstwą są łyżwy, ponieważ ona na łyżwach robi ten piruet, który jest znakiem tego jakby koła, jakby obrotu, który zmienia, prawda, życie i tak dalej. Dużo można pod to jakby gdzieś podłożyć, prawda, jako zmiana tak zwana.
Ale jednocześnie bycie w kręgu nieustającym, prawda?
Tak. No. I do tego jeszcze rozbijanie szkła, powierzchni lustra, czyli też żegnanie się z jakby swoim wizerunkiem, tak to interpretowała. I tak. U mnie Ja początkowo nie chciałam nawiązywać, to znaczy przyglądałam się piruetowi i nie chciałam nawiązywać do swojej jakby też biografii i sztuki z tego powodu, że wydawało mi się to zbyt dosłowne. A dlaczego? Mm-hmm. Dlatego, że można by było powiedzieć moim piruetem i momentem jakby zmiany jednej sfery życia w drugą był wypadek właśnie, któremu uległam. Czyli na skutek tego stałam się osobą z niepełnosprawnością, kobietą. To było dla mnie takie bardzo wyraźne, prawda, przejście, i które też ona w swoim tekście, mm-hmm. który początkowo czyta, oznajmia. Plus do tego jeszcze dwa składniki, czyli rozbijanie powierzchni szkła lustra, ponieważ mój wypadek nastąpił z powodu właśnie takiego, że ja rozbiłam nogą szkło.
Nie wiedziałam, że to lustro.
Dokładnie, no więc teraz plus zupełnie. Do tego, że do tej pory, do tego dnia, kiedy ja to lustro, szybę kopnęłam akurat wtedy, no ale szkło, trenowałam odkąd pamiętam jazdę figurową na lodzie i w ogóle jakby, no byłam w szkole sportowej, w klasie jazdy figurowej na lodzie, więc to wszystko, jak ja zobaczyłam ten piruet, to po prostu pomyślałam sobie, no ale to jest za dużo, bo to jest prawie o mnie jakby. Tak. Ale stwierdziłam, że z drugiej strony rzeczy, które są bardzo wprost, ale są mocne, no bo tutaj tego nie można odmówić jakby tej mocy, powinny zostać zrealizowane oczywiście w sposób artystyczny, taki, który oczywiście no, odpowiada poziomowi, po którym ja mogę podpisać zawsze. No i tak to było.
Wrócę do takiej prostej obserwacji twojej sztuki. Jesteś bardzo artystką świadomą swojego ciała. Wydaje mi się, że twój feminizm jest czymś zupełnie naturalnym. To jest coś, to nie jest żaden kostium. Ewa Partum jednak używała tego jako oręża. Ty po prostu przyjmujesz to jako coś, co ci się należy, co jest częścią ciebie, prawda? To jest, myślę, że ważna ta różnica. Ale może zapytam cię, jak rozumiesz feminizm, bo to chyba jest ważne. Nie tylko właśnie. Te moje domysły właśnie.
To znaczy tak, ja muszę powiedzieć, że ja zawsze uważałam się za artystkę feministyczną, natomiast ja nie używałam nawet tego słowa nigdy, właściwie w swojej sztuce, bo też dosyć długo miałam tak jakby opory, bo mi się wydawało, że to w sumie jest oczywiste, mm-hmm. prawda? Bo o czym mówi sztuka feministyczna? O ciele mm-hmm. i o prawach, tak? Więc im bardziej to ciało odbiega od normy, prawda? I im bardziej prawa, które może mieć kobieta, nie są respektowane oraz możliwości, tym mówimy, powiedzmy ogólnie, prawda, to jest feminizm. No więc dla mnie to było oczywiste zawsze, natomiast przez może brak tego, że było to przeze mnie wprost wyrażane, nie uchodziło za taką sztukę przez prawie cały czas, tak
to
naprawdę.
Nie ma etykiety artystka, feministka.
Tak.
Ale myślę, że to jest też może kwestia pokolenia.
Tego nie wiem, natomiast
przy Partum to dodajemy, przy Pienińskiej Bereś też to dodajemy. No przy Pawlik już nie trzeba.
No tak, ale przecież te artystki też chyba to znaczy, no wiadomo, ja też byłam właśnie w Szerokopułach na Pienińskiej Bereś i ona się z kolei odżegnywała, natomiast później, prawda, to jakby było później, że zaczęto i to przepisywać i już nie pamiętam, czy ona się za życia z tym zgodziła, czy nie do końca.
Chyba nie za bardzo.
Chyba nie za bardzo, no właśnie, więc jakby czy chcąc, nie chcąc, ciekawe, co by teraz powiedziała. No. Natomiast jeśli chodzi o Ewę Partum, no to jednak się pojawiało u niej,
od
prawda?
Razu, bardzo
tak,
szybko.
Od razu, więc jakby no tutaj to jest wszystko tak właśnie, to trzy różne przypadki, natomiast w pewnym momencie też no jak rozmawiałam z koleżankami, to właśnie mówiłam, kurczę, no taka jest wystawa, tutaj jest kobieca, no niektórzy nie lubią tego określenia, no ale mnie tam nigdy nie ma. I właśnie to, czego artyści z różnego rodzaju niepełnosprawnościami, to z czym nie chcieliby być tylko identyfikowani, to jest ta medykalizacja.
Oczywiście.
Czyli, że tylko w kontekście ciała, które jest inne. Na przykład chore, inne albo i tak dalej, z niepełnosprawnością. No więc tutaj były główne te propozycje, no ale coś się powoli zmieniło. Zostałam zaproszona do wystawy Chcemy Całego Życia w Sopocie, która była taką pierwszą wystawą, która była taka przekrojowa, przez wszystkie artystki sztuki współczesnej, prawda, no bo nie tylko nowoczesnej. No i tutaj bardzo właśnie się w końcu cieszyłam się, poczułam taka doceniona, że ja tak, pomimo tego, że nie używałam jakby tego słowa, wyrażenia, to gdzieś zostało to zauważone, ale też zaczęłam jednak wprowadzać gdzieś w swojej biografii, bo stwierdziłam, że
widocznie istnieje tak. Potrzeba dopowiedzenia tego, tak ci podpowiadam, tak. Ale tak z perspektywy krytycznej też patrzę na to. No niestety krytykom i publiczności czasem pewne rzeczy trzeba tak podsuflować, prawda?
No. No właśnie. I jeszcze wracając do feminizmu i do jakby tych ciała i do tych wykluczeń, prawda? No to może wyjdę od feminizmu naszego, czyli kim jest feministka, jakimi feministkami są po prostu dziewczyny, które ja znam. Są białe kobiety, głównie heteroseksualne, z wykształceniem, z pracą i tak dalej. Czyli ich jedynym wykluczeniem jest płeć. No. I bardzo dobrze, bo ja nie życzę nikomu innych wykluczeń, prawda? Tylko, że jakby w tak zwanym teraz, w tak zwanej intersekcjonalności, czyli uprzywilejowaniu tych wykluczeń jedna osoba jakby doświadcza więcej. Czyli można by było powiedzieć, że jakby jeszcze mocniej powinna być widziana właśnie w tym kontekście, prawda? No bo ja doświadczam tego, co kobiety i jeszcze wiele, wiele innych jakby aspektów, prawda, związanych ze zdrowiem, też z wykluczeniem takim i społecznym często, też z tym, czego doświadczam w przestrzeni publicznej, czyli tak zwanych takich niechcianych spojrzeń, prawda, takiego gapienia się, to jest odkąd wychodzę z domu, dopóki się w nim nie schowam, prawda. No i też myślę, że wiele razy doświadczyłam takiego wykluczenia właśnie ze względu właśnie na pracy, na rynek pracy, na zatrudnienie. Bo u nas jest taka sytuacja, że pomimo tego, że jest taki jakby parytet tych osób z niepełnosprawnościami,
specjalne programy,
że mają być zatrudnione, to pracodawcy płacą karę i nie zatrudniają. Na przykład, prawda? Więc jakby ja właściwie cały czas pozostaję w takim niezatrudnieniu stałym. Pomimo tego, że zrobiłam doktorat i tak dalej, to cały czas jakby tego nie mam. Więc jakby tutaj można by było powiedzieć, że ten feminizm i jakby te moje aspekty i taka jakby walka o prawa jest jeszcze jakby większa, prawda? Bo jeszcze jest związana właśnie z takimi rzeczami jak taka zwykła dostępność od rana do wieczora, prawda? Przestrzeni publicznej, komunikacji, jakichś dodatkowych rzeczy związanych ze zdrowiem, prawda? No plus jeszcze ocenianie mnie jako ciała, które nie to, że jest kobietą, tylko jest kobietą. Właśnie jest pytanie, bo niektórzy uważają, że nie. Może tak być, bo ja wiele razy takiego czegoś doświadczyłam. I dlatego, jeszcze wracając do Ewy Partum.
No, rzadko mi brakuje przysłowiowego języka w gębie, ale
tak, no tak
trudno
jest
to skomentować.
I właśnie chciałam powiedzieć, pierwszym takim jakby trawestacją jakby hasła, czy sztuki Ewy Partum, jakby w mojej interpretacji, czy reinterpretacji była jej praca Mój problem jest problemem kobiety, który ja przetworzyłam na zdanie Moje ciało jest ciałem kobiety. Tak mi to od razu przyszło do głowy, ponieważ to nie jest oczywiste, prawda? To nie jest oczywiste w naszym społeczeństwie i w ogóle na świecie, prawda? No, jak kobieta niekompletna, prawda, która nie posiada jakiejś większej części ciała, tak naprawdę może być taką prawdziwą kobietą, prawda? Bo jesteśmy definiowane przez ciało.
No,
przede wszystkim,
jesteśmy,
potem wszystko inne, cały czas. No więc tutaj taka... No
tak, to, czyli konstatując i podsumowując tę część rozmowy, twoja sztuka naprawdę i bardzo głęboko jest feministyczna. I bardzo dziękuję, że o tym opowiedziałaś, bo ja oczywiście to czuję jako widzka, że dzieląc się tą niepełnosprawnością, występujesz oczywiście w imieniu osób niepełnosprawnych, ale występujesz przede wszystkim w swoim imieniu, w imieniu Joanny Pawlik, która jest artystką, kobietą i która po prostu jest taka, a nie inna. Ale to jest coś, co czytam gdzieś intuicyjnie, a ty to po prostu w tej chwili no, niejako rozpisałaś na argumenty. Ale z drugiej strony myślę też, że powiedz, nie jest to dla ciebie, mówiąc kolokwialnie, wkurzające, że wszystkie rozmowy o sztuce prędzej czy później, albo może nawet najprędzej, zaczynają się od tematu niepełnosprawności. Nie.
Nie, w ogóle wręcz przeciwnie. Mm-hmm. No bo taka jest moja idea.
I taka jest twoja sztuka również.
Tak, mm-hmm. Nic nie zatrzyma idei sztuki. I to jest też mi, dlatego mówię, no pokocham Ewę Partum, bo tak naprawdę wszystko, znaczy tak. Większość rzeczy po prostu cały czas, jakby wiem, że może być nie tylko przeze mnie reinterpretowana, ale też przez wielu innych artystów, którzy gdzieś, powiedzmy, czy to są artyści właśnie queerowi, no wiadomo, feministyczni, czy to mogą być artyści związani z uchodźstwem, z doświadczeniem uchodźstwa, prawda? To wszystko
taki projekt zrobiłaś, zresztą całkiem niedawno, w związku z wystawą Alka Janickiego.
Tak, tak.
Najogólniej to przypominam, prawda?
Tak, oczywiście, no. Ale chodzi mi o to, że właśnie jej sztuka jest tak niesamowicie właśnie ponadczasowa i cały czas mocna i aktualna, że kiedy właśnie robimy te interpretacje, to nie tylko ja i jakby sytuacja osób, czy moja niepełnosprawności, tylko właśnie te inne grupy, szczególnie właśnie queerowe, bo feministyczne to jest takie bardziej oczywiste. Czy też mogą być z doświadczeniem uchodźstwa, czy z innymi jakby, no takimi społeczną sztuką, prawda? Czy społeczno-polityczną. To tak,
sztuką
tak
zaangażowaną.
Naprawdę
to jest też każdy... natura... Tak, tak. To, przepraszam, wchodzę ci w słowo, ale twoja sztuka właśnie, jeśli miałabym podać jedno słowo, to powiedziałabym, że jest to sztuka bardzo mocno zaangażowana.
Dokładnie, społeczna.
Ale też osobista bardzo i dlatego jest przekonywująca.
No tak, cały czas to przypomnij mi, bo ja sobie właśnie próbowałam przypomnieć, ale nie zdołam sprawdzić, bo cały
nie
czas
będę
to
pamiętać,
brzmi
na pewno.
Prywatne jest polityczne.
No tak, no jest.
Co cały czas jest, to cały czas jest aktualne, oczywiście u mnie.
Nie masz ochoty tak powiedzieć mi, no
nie.
Dobra, ale rozmawiamy o mojej sztuce, no i co z tego, że jestem niepełnosprawna?
Tak, ale ja jakby od jakiegoś czasu, bo wcześniej też jakby no bardziej, może zajmowałam się jakimiś bardziej ogólnymi tematami, mówię jeszcze przed rokiem 2007, bo już praktycznie to 20 lat będzie w przyszłym roku, kiedy zajmuję się właśnie, kiedy wyszłam z szafy. O, to dobrze pokazuje jakby jak też korespondencję
tak.
Właśnie z na przykład z queerowością, chociaż jestem, no nie identyfikuję się jako osoba queer, ale z osobami queer. Wtedy właśnie wyszłam z szafy, bo to mnie też no, dosyć dużo kosztowało. Żeby zacząć pracować z tematem właśnie niepełnosprawności i zaczęłam przetwarzać to moje doświadczenie w sposoby wizualne, prawda? Dlatego mnie to nie denerwuje, bo to jest mój jakby świadomy wybór, to jest coś, co mnie definiuje i ja bardziej jestem, na pierwszym miejscu czuję się kobietą z niepełnosprawnością, która chce oswoić, które chcę pokazać, upublicznić wizerunek tego nietypowego ciała, po prostu upublicznić, tak? Bo jeśli popatrzymy się dookoła, tu za okno, chodzimy po ulicy czy coś, to cały czas jesteśmy w normie, tak jakby cielesnej,
nawet
prawda?
Nawet jeśli nie jesteśmy, to robimy wszystko, żeby inni tak pomyśleli,
tak,
prawda?
No więc jakby ja bym chciała dążyć do tego, żeby postarać się jakby w jakiś sposób to zmienić, Ewa Partum. Dopóki się będę pokazywać na go, dopóki się sytuacja... Teraz oczywiście zmieniam, ale będę występować na go, dopóki sytuacja kobiet się nie zmieni, czy...
Czyli to
nie
nam
wiem, czy
gwarantuje,
pamiętasz.
Że oczywiście, że gwarantuje, że będziemy jeszcze długo oglądać
tak,
nagie ciała jak, Ewy Partum.
To znaczy, to nie wiem, bo ona już przestała się, pani Ewa, natomiast to jest jakaś wypowiedź, że tak powiem, wypowiedź dosyć tam dawna, natomiast...
Tak, ale na wystawie te
na
nagie
wystawie,
ciała
oczywiście, oczywiście, natomiast ja znowu będę trawestować, że tak długo będę pokazywać siebie, moje ciało, dopóki ta sytuacja w jakiś sposób się nie zmieni.
No tak, czyli te pytania o niepełnosprawności w róże ci, będą ci jeszcze towarzyszyć
tak,
przez wiele lat.
Ale
bo
no
się
nie,
to,
ale bardzo dobrze.
Tak
no.
Szybko się to nie zmieni, ale się też zmienia. Mam wrażenie, że myślę, że ty też to obserwujesz, że inaczej jednak było 20 lat temu, a inaczej dziś. A powiedz, bo jednak studiowałaś malarstwo i tak trochę nadając naszej rozmowie szerszą może perspektywę, szerszą jeszcze perspektywę, to jak traktujesz ten czas, kiedy byłaś utalentowaną studentką profesora Misiaka, który zresztą no, miał wyjątkowo szczęśliwą rękę do absolwentek i absolwentów. Czy traktujesz ten czas jako taki czas jakiejś niewinności, takiej beztroski, czy może te granice zupełnie inaczej? Zdarza ci się jeszcze tak sięgnąć po pędzel?
To znaczy ja maluję, tylko tak skaczę, prawda, po tym malowaniu, bo nawet jeszcze niedawno też uczestniczyłam w Biennale Bliskiej Jesieni, chyba dwie edycje temu, także to jest tak, tylko że to jest tak jakby mniej widoczne, więc jakby w nowej pracowni stoi sztaluga, obraz, który jest w połowie i tak dalej, więc ja to robię, tylko że to nie jest moim pierwszym jakby najważniejszym wyborem, natomiast też jest dla mnie ważna, no w ogóle, no praca manualna, prawda, to jest coś, co ja lubię i do tego wracam często, tylko tak jak mówię, skokowo. Natomiast oczywiście, no czas studiów, no w latach, na pewno pamiętasz, no lata 90, no był specyficzny, no, prawda, więc jakby tak naprawdę przez 5 lat się nie wychodziło czas z pracowni i po prostu się było, no wariatem, tak, tak. Nawet jak porównam teraz właśnie moje dzieci, no to oni są tak poważni, tak samoświadomi, że no z tamtych czasów, jak ja sobie siebie przypomnę, co ja miałam w głowie, no to tak jak ty to mówisz, to był ten czas niewinności i tak jakby niewinności poprzez może brak takiej samoświadomości w sensie no właśnie takiego przyglądania się sobie, bo tak nie było takiego zwyczaju, prawda? Tak jak teraz, każdy się przygląda tego, a jak już się nie przygląda z kimś, z terapeutą, no to się przygląda z AI-em, tak? I tak dalej, więc jakby na pewno tak było, tak. I później już od razu zaraz zaczęłam właśnie wystawiać. Miałam dosyć sporo wystaw właśnie malarskich, no właśnie u Gosi Gołębieskiej. Także tutaj byłam zaproszona, no praktycznie jak otwieranie w 2000 roku chyba nową, tak mi się wydaje. No to tam z nimi pracowałam. Ale we mnie rosło cały czas to przekonanie, że jednak muszę zacząć, znaczy muszę, że chcę, i to jest ten mus, opowiadać właśnie o czymś, co jest dla mnie ważne, ukryte z dużej litery. I czas zacząć działać, pokazywać. A dlaczego było ukryte? No bo tak mnie ukształtowała rzeczywistość. Tak? A ukryte, czyli na przykład moja proteza, zobacz jak ja wyglądam, ja cały czas mam długie spodnie, szerokie. I ja tak cały czas chodzę.
Rozumiem.
Bo ja już mam to tak wgrane, że ja się muszę zasłaniać, że ja nie jestem w stanie się przestawić, żeby tego nie robić w ogóle.
No oczywiście, jeśli mnie zapytasz właśnie jak cię postrzegam, to nie postrzegam cię przez twoją niepełnosprawność. Wiem, że to jest tematem twojej sztuki, bo no, jestem przygotowana, tak? Ale to nie jest coś, co by się rzucało w oczy od razu.
Dokładnie, bo ja to cały czas ukrywam, ukrywam to jakby prywatnie, ale ukrywam to z przyzwyczajenia i tak jakby...
To jest dobra odpowiedź.
Dokładnie, tak? I dużo bym musiała wyłożyć w pracy,
na przykład
żeby nie ukrywać.
Kupić mnóstwo nowych ciuchów.
Wszystko nowe, bo moja koleżanka, która od niedawna właśnie ma... chodzi na protezie, to jest jej jakby takie założenie ideowe, bo jest też taką troszkę influencerką, instagramerką, Ania Klecha, czyli dziewczyna z fioletową nogą, pozdrawiam. Wszystko, co na sobie jakby na dole nosi, to są albo krótkie spodenki, albo krótka spódnica i tyle.
Tak, żeby proteza była
widoczna.
Tak, żeby
cały czas, że ona właśnie wygląda tak jak taka biżuteria. Też od koleżanki mi czasem mówiły, ja mówię, Jezus Maria, co wy do mnie mówicie? Boże, to jak tą protezę ściągniesz w ogóle z tą gąbkę, tam wszystko jest metalowe, przecież to wygląda jak taka wielka biżuteria, ja też chcę. Ja mówię, Boże, no to zamień się. daj mi nogę. No w każdym bądź razie, tak. W każdym bądź razie faktycznie to może wyglądać atrakcyjnie, prawda? Taka robotyczna noga i one wyglądają atrakcyjnie. Natomiast jakby no może wydaje mi się, że już dla mnie jest za późno po prostu, żeby to, bo to też jest propagowanie. Idzie taka osoba.
Oczywiście.
I tak jak właśnie koleżanka odpowiada, ona ma od rana do wieczora pytania, zaczepiania, spojrzenia, prawda?
I też jakby jest gotowa na to.
Tak sobie założyła.
Tak
prawda?
Sobie założyła. Z drugiej strony tak myślę, to nie jest druga strona, to jest jeszcze coś innego. W tej chwili w Ukrainie jest taki zwyczaj, że weterani nie ukrywają protezy. Że tam na przykład we Lwowie, jak się jest teraz, można zobaczyć wielu chłopaków, którzy po prostu wyglądają normalnie. No tak wyglądają, bo byli na wojnie i na szczęście ją przeżyli.
Oczywiście. Znaczy, w sensie oczywiście, że bardzo dobrze, tylko że właśnie tak jak mówimy, to jest ta świeża stała. Ja mam te stare struktury.
To prawda.
I właśnie myślę, że dlatego, że tam właśnie były te lata 90, a kiedy ja miałam wypadek, to był 84 rok, a jeszcze jedno. To był 84 rok, wrzesień, A performance był w listopadzie, piruet tego samego roku, kiedy ja jeszcze w szpitalu leżałam. Ale to już dopiero, jak już zaczęłam robić, patrzę na tą datę.
Nie więc ma przypadków.
Tak, nie ma przypadków.
Czyli jest jakaś kosmiczna zależność dokładnie. Od siebie. Musiałyście się spotkać w końcu. Tak. A poznałaś panią Ewę Partum?
Tak,
czy
oczywiście.
Udało ci się?
Oczywiście. Poznaliśmy Ewa, pani Ewa przyjechała do, właśnie miała swój wykład właśnie w Instytucie Grotowskiego w grudniu, kiedy była premiera performance'u. No myślę, że była pod wrażeniem. Mówiła, że no, jest bardzo pod dużym wrażeniem. Dziękowała mi i wiem, że była poruszona.
Ale udało wam się już wtedy wiedzieć, że ten 84 to jest ten sam 84, czy później
chyba
się zorientowałaś?
Chyba tak, jak już już było w trakcie, dokładnie właśnie nie pamiętam, ale tak, bo powiedziała mi, że to wtedy było dokładnie, kiedy ona to robiła, to ja byłam w szpitalu, bo ja w 3 miesiące byłam w szpitalu, czyli od września 3 miesiące. No, ale tak, była bardzo poruszona pani Ewa, tak.
Teraz tak, chciałabym cię zapytać o nowe prace, o to, gdzie w tej chwili jesteś ze swoją sztuką, bo na pewno od tego 2007 roku, od twojego wyjścia z szafy, ta sztuka no, jakoś tam ewoluowała, łączy te różne twoje wystąpienia publiczne, performance'y, bo to jest chyba twoje główne medium w tej chwili, prawda?
W tej chwili.
Łączy właśnie temat cielesności, ale mniej lub bardziej na przykład fokusujesz się na sobie, albo też pokazujesz równoległość twojego doświadczenia i innych osób, które właśnie doświadczyły jakiegoś ubytku w ciele. Powiedz mi, gdzie jesteś teraz? I może odpowiedzią na to pytanie będzie też krótka zapowiedź twoich najnowszych projektów w Krakowie, bo jednak nie tylko w Krakowie wystawiasz i to jest też fajne, że właściwie no masz propozycje z różnych części świata.
No faktycznie czasami mam wrażenie, że bardziej gdzieś jestem zapraszana i rozumiana poza Polską. Tutaj, jeśli mogę powiedzieć, jeśli chodzi o obszary poza Polską, to tutaj trzeba byłoby się przyjrzeć jakby kondycji społecznej krajów jakby tak zwanego Starego Zachodu, a naszej. Mówi się, że osoby z niepełnosprawnościami są takim papierkiem lakmusowym społeczeństwa. Czyli tak jak one się mają, tak ma się całe społeczeństwo jakby, prawda?
Jaka jest ich widoczność.
Tak, dokładnie. I na przykład, powiedzmy w Niemczech, czyli za naszą tutaj zaraz granicą, ta świadomość jest no, nieporównywalnie większa i oswojenie, ale nie dlatego, że my jesteśmy w jakiś sposób inni, tylko dlatego, że my nie mamy żadnych narzędzi systemowej edukacji. Zaczęłam teraz sprawdzać, kiedy dowiedziałam się, że edukacja zdrowotna będzie obowiązkowa, zaczęłam przegrzebywać, czy coś w podręczniku będzie. Niejasne odpowiedzi dostałam. Im, powiedzmy, łatwiej przychodzę do głowy ja ze swoimi rzeczami niż tu, ale to nie dlatego, że my jesteśmy coś tam, tylko
zacofani.
Po prostu nie, idziemy do przedszkola, nie widzimy nic. Moje siostrzenice od pierwszego roku życia cały czas mają przeplatone różne kolory skóry w podręcznikach, osoby z Lasko,
Niemczech,
w Berlinie, tak? I tak dalej. Cały czas, prawda? Tutaj nie ma 0, 0, 0. Ja sobie robię takie update'y, bo naukę nie uczę. Przedmiotów społeczny odbiór niepełnosprawności, stereotypy i uprzedzenia w tekstach kultury i też uczę o pracy z osobami senioralnymi, przez sztukę. Jakby w tych poprzednich przedmiotach zawsze się spotykamy, prawda, z nową grupą i ja ich pytam, prawda, czy jaką mieli styczność, bo to często jest na przykład pierwszy rok, drugi, żadnej. Albo ktoś tam siedzi, 68, jedna osoba podniesie rękę i mówi, a raz przyszedł pan na wózku i coś do nas mówił, tak, ale na przykład tylko może to dobrze, że przyszedł raz, ale tylko dlatego, że może dyrektor pomyślał. Żadnego nie ma systemu, tak jak ostatnio właśnie było na debacie w Bunkrze Sztuki, tak samo porównujemy edukację kulturalną, tylko ona coś tam, gdzieś tam jednak cały czas się tli, a tutaj jest naprawdę wielkie 0-0. Więc jakby to chciałam wytłumaczyć, że to nie ma się co dziwić, prawda?
Tak, że w Niemczech jakoś jest popyt na twoje wystawy, a tutaj trzeba jednak tłumaczyć, przebijać się.
Tak, dokładnie. No więc jakby tutaj ja to mnie nie dziwi, bo jakby ja mam też tą świadomość, też jakby no studiuję w ogóle obszary dostępności, też studiowałam studia o dostępności. 2 lata temu ukończyłam, więc jakby tutaj jest ten taki mój obszar, gdzie jest dla mnie tak samo silny jak sztuka i które oczywiście łączę właśnie tą świadomość. Też oczywiście wszystko jest związane z językiem samym w sobie. Tak jak się mówi, jak używamy języka, jak teraz jest jakby u nas w Polsce szczęśliwie mówi się, jak formułujemy feminatywy, określenia, których już się nie używa, prawda, i tak dalej. Tutaj tak samo w sferze tutaj związanej z moim obszarem, tak samo ten język jest bardzo ważny i u mnie na przykład te wykłady są też o tym, tak, ewoluuje. Więc jakby no... Ale chyba odbiegłam od pytania.
Nie, ale to nic. Pytanie, to wracamy. Ja cię pytam o nowe projekty i właśnie byłam ciekawa, czy jest to coś innego. No nie wiem, pamiętam taki twój projekt Schody, bardzo mocny i właśnie bardzo jakby genialny w prostocie, pokazujący twoją odmienność, a jednocześnie normalność tego doświadczenia, że można z tymi schodami jakby postępować trochę inaczej.
I prawda? Pokonywanie barier architektonicznych.
Dokładnie.
To na tym to właśnie polegało, że jakby pokazuje ogólnie, że one są, istnieją i pokonanie schodów z roku na rok kosztuje mnie coraz większe, jakby jest dla mnie trudniejsze. Tak? No tak, no faktycznie. Ze względu na wiek oczywiście, prawda, no to pod tym kątem. I poprzez jakby sztukę i poprzez jakby, no wiadomo, cały jakby proces performatywny, który no zawsze jest inny, prawda, bo stosowany jest do miejsca, czyli tak zwane site specific.
I to jest świetne też. No, w tych projektach, że one się adaptują w różnych przestrzeniach.
I po prostu wtedy tutaj jakby gdzieś jest idea, a później do tego jest właśnie dołączone taki sposób myślenia, czy reinterpretacji, jak mówiliśmy o Ewie Partum. Bo na przykład ostatni nowy mój projekt, dosłownie sprzed roku, nazywał się Stairs Peace i jest interpretacją rzeźby Brosa Neumanna Stadium Peace. Zostałam zaproszona do Washington State, aby właśnie reinterpretować tą rzeźbę, która jest takim zygzakiem schodowym, tak żeby można by było powiedzieć, prawda? Żeby zwrócić też uwagę na proces chodzenia, trud. Bruce Neumann zaprojektował tak schody, że one są na przykład, zrobią się coraz mniejsze, albo coraz bardziej pod kątem i w ogóle tego nie widać, dopiero jak się zaczyna chodzić. No więc jakby tutaj cały proces tygodniowy był mojego chodzenia po tych schodach, prawda? No i później właśnie na końcu był performance, który był właśnie reinterpretowany do rzeźby Brosa Neumanna.
A to właśnie, to od razu wątek przypomniał mi się, że ty nie masz problemu, tak jak wielu artystów, jakby właśnie odnoszenia się do twórczości innych artystów, czy artystek, bo pracowałaś również z Szapocznikow. Tak. I też, no to bardzo też szczególny przypadek tej artystki, która jednak bardzo mocno była skupiona na sobie, a była no nieomal doskonała jako kobieta. No jednak w pewnym momencie jej ciało ostatecznie wypowiedziało jej posłuszeństwo, prawda?
Oczywiście, tak. No. Tak. Ja pracowałam z rzeźbą pod tytułem Popiersie bez głowy, która znajduje się w zbiorach Galerii Zachęta i zostałam poproszona przez Marię Brewińską do zinterpretowania wybranego dzieła z kolekcji, które były pokazane na wystawie i ja wybrałam właśnie tą rzeźbę. I też to jest ciekawe, prawda? Bo co przed diagnozą Szapocznikow, jakie były jej rzeźby? Co pokazywała przed diagnozą, prawda? Czy one były oryginalne?
No, były bardzo dobre, prawda?
Tak, ale czy one się nie zaczęły wyróżniać dopiero, kiedy właśnie jednak ona doznała takiego głębokiego jakiegoś wstrząsu? No, nie wiem, czy się ze mną zgodzisz.
No, nigdy o tym w ten sposób nie myślałam, o tej cezurze, ale rzeczywiście może tak być. No, to ciało jakby wymknęło jej się spod kontroli, prawda?
Tak, na długi czas, bo tak naprawdę jej młodość...
No, do samego końca właściwie.
Bardzo długo jakby była w diagnozie, prawda? Jednak ona była bardzo długo rozciągnięta w czasie, no bo wiadomo, tutaj zawsze są bardzo, bardzo różne skrajne scenariusze i dlatego ona też jakby miała ten czas, żeby cały czas reinterpretować to, co u niej jest, jakby z czego ona czerpie ze swoich, jakby ze swojej samoświadomości, ze swoich obaw, tak? No w moim przekonaniu oczywiście, że były dobre, ale dojmujące i takie znaczące jednak i słynne, no były te po diagnozie,
no,
prawda?
Jest.
Ja to tak widzę, ja to od razu tak widzę, widzisz, prawda? No bo ja to przez siebie reinterpretuję, tak, prawda? Tak. No i to wszystko razem,
to
tak
wszystko
działa, tak. No i ja wybrałam Popiersie bez głowy, gdyż jest, no, taką zdekapitowaną rzeźbą, prawda? Czyli jest tylko popiersie, jest fragmentaryzm, jest, no jest taka cielesność, jest kobiecość. I ja postanowiłam po prostu jakby tą rzeźbę ożywić, czyli się za nią przebrałam. Mhm. Czyli stworzyłam, zaprojektowałam kostium, który jest tą rzeźbą, tak? W którym ja chodzę, poruszam się, zmierzam, przemierzam całą zachętę. Mhm. I przychodzę do tej rzeźby i ją jakby przytulam z czułością. Mhm. To było moim założeniem, ale no nie mogłam tego zrobić, ponieważ dosłownie tak, ze względów...
Tego nikt nie może zrobić.
Tak, ale jakby tak wokół niej tańczyłam i tak jakby się zbliżałam, że połączyłam się z nią, czyli tutaj ja to widzę tak troszkę w formie takiego zjednoczenia, no nie wiem, czy pocieszenia, ale może współodczuwania. O, tak widzę ten performance, prawda?
Tak, takiego po prostu czułego gestu, który tak, jest gestem tak. akceptacji, zrozumienia, wspólnoty doświadczeń. Tak, a pytanie o twoje najnowsze prace, bo będzie teraz okazja na Krakersie właśnie ich zobaczenia. Aż dwie wystawy, z tym, że jedna jest wystawą zbiorową, prawda?
Tak, zostałam zaproszona do wystawy właśnie zbiorowej i na niej pokażę taki tryptyk fotograficzny, który nazywa się Czułość, który też nawiązuje do niepełnosprawności, ale też do takiego jakby siostrzeństwa i czułości, bo z koleżanką, która jakby powiedzmy no, ma ciało no, takie jak ja, tylko inaczej symetryczne, po prostu dotykamy się i są takie bardzo powiększone fragmenty ciał, które wyglądają tak trochę abstrakcyjnie, są bardzo kolorowe, więc jakby ten jakby wydźwięk jest, znaczy staram się, żeby prace były, pomimo tego, że dotykają właśnie tego tabu ciała niepełnosprawnego, żeby one były takie lekkie, prawda? Mhm. Żeby nie były jakieś takie przesadzone i tak dalej, no bo to też jest, no trzeba tu bardzo mieć tą granicę taką wyczuloną, no i te prace właśnie takie są, one są kolorowe, są właśnie kikuty, są nogi poplątane, ale to wszystko wygląda tak
może
lekko,
coś innego trochę?
Jak troszkę coś innego, tak. Dlatego i nazywają się Czułość. Mhm. No i też świetnie się w ogóle bawiłyśmy, prawda? No cały czas się tak naprawdę śmiałyśmy z tego jakby naszego cały czas takiej choreografii do tych zdjęć. I więc tutaj będzie ten tryptyk, a na wystawie indywidualnej z Katarzyną Mordarską pod tytułem Węgiel wciąż pamięta las. W naszej nowej pracowni przy ulicy Kordeckiego 5/9 zapraszam. I ta wystawa pokazuje, jak materia i ciało stają się świadectwem podwójnej eksploatacji. Więc mamy tam drewno, kości, hałdy węglowe i ciało, które zostało, może jest uznane za niekompletne, ale odzyskuje narrację. No i właśnie, i tu jakby też są ślady, prawda, z przeszłości, które gdzieś będą pokazane w przyszłości,
czyli
prawda?
Czyli no bo... ciało przenika się z materią organiczną, tak, właśnie dokładnie. Otaczającą nas.
Tak, i to też będzie właśnie tryptyk, także słyszysz, właśnie pojawia się cały czas temat jakby mój, taki prywatny, ale one cały czas są moim zdaniem, poruszają jakieś szerokie problemy, prawda? Z którymi też się można identyfikować. No bo w ogóle jakby figura tak zwanego niezwykłego ciała, prawda? Mm-hmm. Czyli niezwykłego lub też niezwykłego ciała, czyli fascynującego, może fascynować, ale najczęściej ono przeraża, prawda? Bo ale dlaczego? Dlatego, że kojarzy się na przykład z chorobą przeciętnej osobie, czego konsekwencją jest odejście, tak? Czyli ten koniec. I dlatego figura ta jest tak przerażająca. Często, prawda? No, tak. No, ale ja właśnie staram się to zmieniać. Tak to widzę, prawda? Więc mnie nie dziwią różne reakcje emocjonalne. I ja też przed nimi nie uciekam, bo też mam takie pytania, co robisz, żeby twoje prace nie były takie emocjonalne? No ja właśnie je robię, żeby były, tak? Bo chcę, żeby ktoś zapamiętał, prawda, oswoił i jakby nie bał się. Pozbył się tego lęku do innego z dużej litery, czyli pod to podkładamy jakby wszystkie różne grupy, o których przed chwilą też jakby wymieniałyśmy, mówiłyśmy, prawda? Ja mówiłam.
No tak.
Bo to jest cały czas to samo, prawda? Tylko inne figury, inne po prostu nieoswojone, niezwyczajne w normie zachowania, preferencje, wygląd, tak? Tak, pochodzenie.
Mówiłaś bardzo ważną rzecz, że nie jesteś osobą queerową, ale no, jeśli to tę inność bardzo szeroko potraktujemy, to oczywiście w tej wielkiej rodzinie jakoś wszyscy się znajdujemy i myślę, że przyswojenie sobie tej perspektywy bardzo by ludzkości pomogło. No ale
oczywiście.
Wiadomo, że to być może jest pieśń przyszłości. A być
no
może...
nam jest, bo cały czas jest. Nie wiem, nie chcę mówić dobra zmiana, ale tak. Zmienia się i to, co mówiłaś, że to, co było 20 lat temu na różnych polach, no. Prawda, u nas społecznie cały czas rozwijamy się i cały czas, jakby można było powiedzieć, w naszym kręgu jest lepiej i jakby cieszymy się. Natomiast to nie znaczy, że my cały czas nie powinniśmy mieć tego punktu wyżej, do niego dążyć na różnych polach, w sensie takim mówię społecznym, prawda? No bo tutaj
się
jakby to jest, no a jeszcze tylko, dobrze, ale bo to chciałam odbiec od tematu, ale to ty powiedz. Bo ja chciałam jakieś wystawie powiedzieć w Berlinie, ale to nie.
Powiedz, proszę.
Ale nie, to nie o
jeszcze
mojej.
Nie możesz?
Tylko powiem, że wystawa, która była, o której zresztą opisana chyba też w Szumie, nazywała się Queering the Creep. Mm-hmm. Creeping the Queer, mm-hmm. Czyli co to jest kultura creep? To pochodzi od słowa cripple, czyli kaleka. Ciężko jest creep przełożyć na polski, to można by było, mogłybyśmy teraz wymyślać, nie wiem, kalek, nie wiem.
Nie, ja czytałam o kalekowaniu i tak dalej,
tak.
Nie brzmi do końca
to nie, właśnie
dobrze.
Lepiej, ja już właśnie też wolę tak. Tego creep używać, creep z tą kulturą się fajne. Oczywiście i kiwaszkową, czyli wiesz, wiąże.
Tak.
Ale tak jak mówię, to była wystawa w Berlinie, gdzie już ileś tam, chyba to było ze 3 lata, już to, co ja teraz mówię, było powiązane. I to była taka wystawa, wiesz, artystyczna i też totalnie jakby historyczna, bo też jakby gdzieś sięgająca nawet z materiałów różnych, które były przed wojną drugą światową, czyli taka jakby przekrojowa, która jakby stawia na jednym polu jakby te doświadczenia, prawda? Czyli jedno drugie jakby queeruje, a drugie drugą społeczność creepuje, prawda? I tutaj jakby to daje taki przykład a propos tego, co wcześniej mówiłam, no że tutaj no, nie ma takiego pomysłu, ale, znaczy nie było, ale pewno będzie, bo co chciałam powiedzieć, ja zaczynając w 2007 swoje działania sama ze sobą, w swoim domu, robiłam dokamerowe performance, bo się wstydziłam strasznie w ogóle nawet kogoś poprosić, żeby za kamerą stał. Muszę powiedzieć, że w tej tutaj materii jednak byłam pionierką, bo nikogo nie było. No byłam po prostu jak jakiś, no nie wiem, na puszczy samotny wilk, prawda? I jak gdzieś próbowałam coś pokazać, no to byłam też, no bardzo wielkie otwarcie oczu i znaki zapytania do mnie kierowane, w sensie, że o co mi chodzi, co ja chcę w ogóle pokazywać, prawda? Że no chyba się pomyliłam, prawda? I to długo dosyć trwało. Ale teraz mamy... I oczywiście to najbardziej aktualne, kilku artystów z niepełnosprawnością, takich no jakby bardziej znanych, ale oni wszyscy są queerowi. I to jest ciekawe. I dlaczego, prawda? Nie wiem, masz jakiś pomysł?
Nie. Okay. Nie, ale fajnie, że tak jest.
Fajnie, że tak jest. No, a propos Biennale w Wenecji.
O.
Tu mamy queerowego artystę z niepełnosprawnością. No tak, czyli Daniela Kotowskiego, wspaniałego kolegę artysty.
Tak. I bardzo dobrze.
I bardzo dobrze.
I tą drogą idziemy i wcale się tego nie wstydzimy. Bardzo ci dziękuję. Teraz tak cię przedstawię, doktora Joanna Pawlik, bo właśnie bardzo dobrze, że przypomniałaś o twojej pracy naukowej. Spotykamy się i w Mocaku, i na Krakersie, i pozostajemy w wysiłkach, żeby zmieniać świat.
Oczywiście.
Bardzo ci dziękuję.
Dziękuję
za
bardzo,
i
dziękuję ci.